Mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 10 sierpnia. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Ponad 50 osób zginęło i wiele innych zostało rannych w wyniku szalejących od piątku tajfunów. Władze w Teheranie stanowczo odrzuciły w poniedziałek wszelką obcą ingerencję w wewnętrzne sprawy swego kraju. Pałac Elizejski uznał uwolnienie Clotilde Rice za jeden ze swych priorytetów. Prezydent Miedwiediew przedstawił Dumie projekt ustawy dopuszczającej interwencję wojsk rosyjskich poza granicami kraju. W Stanach Zjednoczonych i w Europie rozpoczęto próby kliniczne na około 2000 pacjentów ze szczepionką przeciwko grypie A. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Agnieszka Piedel i Toma. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo Eurekę, dziś przygotowaną przez Annę Bernhardt. Reportaż z projekcji filmu na temat inwazji wojsk Paktu Warszawskiego na Czechosłowację, przygotowany przez Marka Pędziwola, oraz lekcję języka francuskiego. A oto wiadomości. W wyniku tajfunu Morakot, po tajsku Szmaragd, szalającego od piątku na Tajwanie oraz następujących po nim ulewnych deszczy, aż około 600 osób znalazło się prawdopodobnie pod zwałami ziemi. Co najmniej 14 osób zginęło i 52 zostały uznane za zaginione. Do pomocy miejscowej ludności zmobilizowano wojsko. Przewiduje się wysłanie kolejnych 160 osób do akcji ratunkowej. W wyniku tajfunu Etau, jaki nawiedził Japonię, zginęło co najmniej 13 osób. Uderzeniom wiatru towarzyszą ulewne deszcze. Wiele osób uznaje się za zaginione. Tajfun uderzył w niedzielę w rejony prefektury Hyogo w centralno-zachodnim rejonie Japonii na wyspie Honsu, 500 km na zachód od Tokio. Obecnie przemieszcza się w głąb kraju. W regionie Hyogo odnotowano jak dotąd największe zniszczenia. Ponad 2000 osób ewakuowano, około 480 domów zostało podtopionych. Miejscowe władze poprosiły rząd w Tokio o wysłanie żołnierzy i włączenie ich do akcji ratowniczej. W sąsiedniej prefekturze Okayama 60-letnia kobieta zginęła, a 3 osoby zostały ranne w wyniku osunięcia się terenu, co zniszczyło doszczętnie 2 domy. Nazwa tajfunu Etau oznacza gradową chmurę w języku mieszkańców archipelagu Palau, 500 km na wschód od Filipin. W poniedziałek w południe tajfun znajdował się na Oceanie Spokojnym, 340 km na południe od wyspy Shikoku, południowo-zachodnia Japonia, przemieszczając się z prędkością 15 km na godzinę w kierunku głównej wyspy Honsiu. Zdaniem japońskich meteorologów tajfun powinien dotrzeć w rejon Tokio we wtorek rano czasu miejscowego. Wysokość opadów mogłaby sięgnąć 25 cm. Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France Internationale. Władze w Teheranie stanowczo odrzuciły w poniedziałek wszelką obcą ingerencję w wewnętrzne sprawy swego kraju. Państwa zachodnie skrytykowały pokazowe procesy manifestantów i opozycji, jakie trwają przed sądem w Iranie. Proces przebiega zgodnie z prawem międzynarodowym. Reakcja państw zachodnich jest nielegalna i zaskakująca, stwierdził rzecznik irańskiego MSZ-u Hassan Kashkavi. Ze swej strony Pałac Elizejski poinformował w poniedziałek, że uwolnienie panny Rice jest dla niego priorytetowe. Nicolas Sarkozy wykazywał się w poniedziałek nadzwyczajną aktywnością, docierając do wszystkich, którzy mogliby wpłynąć na jak najszybsze uwolnienie Clotilde Rice, młodej Francuzki, aresztowanej na początku lipca w Iranie za szpiegostwo. Pałac Elizejski interweniował już w tej sprawie w lipcu, uznając ciążące na niej oskarżenie za wysoce nieprawdopodobne. Laureatka pokojowej Nagrody Nobla, mecenas Shirin Ebadi, przebywająca z wizytą w Seulu, wezwała wspólnotę międzynarodową do wywarcia silniejszej presji na Iran, by pomóc jej krajowi w demokratyzacji. Nie zgadzam się z sankcjami wojskowymi i ekonomicznymi, gdyż one nic nie dają, powiedziała pani Ebadi w wywiadzie udzielonym południowo-koreańskiemu dziennikowi Sosun Ilbo. Ale nacisk światowej opinii publicznej pomógłby w demokratyzacji Iranu, dodała, zaznaczając, że zamierza zintensyfikować swą kampanię przeciwko panującej w Iranie cenzurze. To nie jest działalność polityczna z mojej strony, lecz sprzeciw wobec przemocy, jaką posługuje się rząd, podkreśliła laureatka pokojowej Nagrody Nobla z 2003 roku w innym wywiadzie udzielonym południowo-koreańskiej gazecie Dong-a Ilbo. Shirin Ebadi uważa, że rządy niedemokratyczne nadużywają islamu, prowadząc politykę represyjną, łamiącą prawa człowieka. Były prezydent Iranu, Ayatollah Hashemi Rafsanjani, zapowiedział, że nie poprowadzi w piątek wspólnej modlitwy w Teheranie, aby uniknąć wszelkiego politycznego nadużycia. 4 osobistości ze świata polityki i hierarchii religijnej kierują zazwyczaj kolejno piątkową modlitwą. Tu Paryż, Radio France International. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew przedstawił w poniedziałek projekt ustawy omawiającej warunki interwencji armii rosyjskiej poza granicami kraju. Ustawa została odebrana jako pogróżka pod adresem Gruzji. Zgodnie z projektem przekazanym Dumie, rosyjska armia ma prawo interweniować poza granicami Rosji, jeśli jej oddziały zostaną zaatakowane lub w obronie rosyjskich obywateli przebywających za granicą, a także kiedy zajdzie potrzeba odepchnięcia agresji na inne państwo. Tekst zaproponowany przez Miedwiediewa dopuszcza również wysłanie rosyjskich oddziałów w celu ochrony statków handlowych i do walki z piractwem. Rosyjskie okręty wojenne już teraz patrolują wybrzeża Somalii. Miedwiediew wypowiedział się również w kwestii rosyjskiej gospodarki. Uznał, że musi ona zostać zreformowana, ponieważ obecnie w zbyt dużym stopniu jest uzależniona od eksportu paliw. W ostatnich latach Rosja przeżywała prawdziwy boom gospodarczy, głównie dzięki petrodolarom. Światowy kryzys położył temu kres. Szef izraelskiej dyplomacji Avigdor Lieberman stwierdził w poniedziałek, że zawarcie porozumienia pokojowego z Palestyńczykami w najbliższych latach jest mało prawdopodobne. Radykalne stanowisko Palestyńczyków w sprawie Jerozolimy, prawa powrotu uchodźców i osadnictwa stwarzają przepaść nie do przeskoczenia, stwierdził Lieberman.
Trwa wyścig z czasem wokół produkcji szczepionki przeciwko grypie A. Biorą w nim udział wszystkie wielkie firmy farmaceutyczne. Najszybsza jest, jak się zdaje, francuska spółka Sanofi Aventis i jej filia Sanofi Pasteur. Nazwa odsyła do nazwiska Louis Pastera, francuskiego wynalazcy szczepionki przeciwko wściekliźnie. Firma Sanofi Pasteur ogłosiła, że już rozpoczęła próby kliniczne szczepionki przeciwko wirusowi AH121 w Stanach Zjednoczonych i lada dzień rozpocznie je w Europie. Szczepionka zostanie wypróbowana na ponad 2000 osób. Procedura w Stanach Zjednoczonych jest prostsza niż w Europie, co tłumaczy szybsze wdrożenie tam prób klinicznych. Produkcja szczepionki przeciwko grypie A oraz jej testowanie nie różni się w zasadzie od dorocznej produkcji szczepionki przeciwko grypie sezonowej na podstawie dostępnych szczepów wirusowych. Różnica polega na tym, że AH121 jest wirusem nieznanym i wzbudza lęk. Choćby z tego powodu masowa akcja szczepień może się okazać dochodowym interesem dla wszystkich wielkich laboratoriów. Chyba, że wszyscy zachowają zimną krew. Kraje Związku Narodów Południowoamerykańskich postanowiły już trzymać się oficjalnej ceny za szczepionkę, ażeby handlowcy nie wykorzystali paniki wywołanej przez pandemię.
Tu Paryż, Radio France International. Poniedziałek był dniem krwawych zamachów w Iraku. Co najmniej 47 osób zostało zabitych i ponad 200 rannych w okolicach Mosulu i w Bagdadzie. W kopalni na Słowacji doszło do wybuchu, w wyniku którego 19 górników zostało zablokowanych pod ziemią. Na razie nie udało się nawiązać z nimi kontaktu. W podparyskiej miejscowości Sevran w wyniku pożaru, jaki wybuchł w 10-piętrowym budynku, 5 osób poniosło śmierć, w tym 2 małych dzieci. Policja podejrzewa podpalenie. Pożar wybuchł najprawdopodobniej na klatce schodowej, a następnie zajął mieszkanie na 8 piętrze, które spłonęło doszczętnie. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Były to wiadomości dziennika, a teraz zapraszam do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, którą przygotowali Agnieszka Kumor i Krzysztof Rutkowski.
Przegląd prasy francuskiej. Agnieszka Kumor.
Francja jest nie na żarty zaniepokojona losem swej obywatelki, 24-letniej Clotilde Rice, lektorki języka francuskiego na Uniwersytecie w Ispahanie, oskarżonej przez sąd w Teheranie o wysłanie do Instytutu Badań maili ze zdjęciami z manifestacji w Ispahanie. Jej łagodna twarz i oczy pełne bezdennego przerażenia są na pierwszych stronach niemal wszystkich poniedziałkowych gazet we Francji. Aujourd'hui en France, cytuję słowa Bernarda Kushnera, Iran winien wypuścić Clotilde Rice. To, co zrobiła, nie jest godne potępienia, mówi szef francuskiej dyplomacji w wywiadzie udzielonym popularnej gazecie. I przyznaje, że Francja dała się zupełnie zaskoczyć w tej aferze przez władze w Teheranie. Kushner przypomina zarazem, że ma kłopot nie tylko z panną Rice, lecz również z Nazak Afshar, inną kobietą o podwójnym francusko-irańskim obywatelstwie. Pani Afshar jest pracowniczką ambasady Francji w Teheranie. Francji nie uprzedzono o transmitowanych przez telewizję przesłuchaniach przed Trybunałem Rewolucyjnym. Władze irańskie używają tego właśnie eufemizmu, twierdząc, że nie chodzi o żaden proces. Dyplomacja francuska jest innego zdania i w ostrych słowach potępia brak adwokatów i prawa do obrony oskarżonych. Chcąc wyciągnąć Rice i Afshar z łap reżimu w Teheranie, Kushner wystrzega się rzucania epitetami, choć z przeszłości dobrze znane są przykłady podobnych szopek polityczno-sądowniczych. Głównym priorytetem Pałacu Elizejskiego, poinformował w poniedziałek gabinet prezydenta, jest uwolnienie francuskiej obywatelki i jej francusko-irańskiej koleżanki w nieszczęściu. Wychowana przez irańską nianię po stracie we wczesnym dzieciństwie własnej matki, łagodna i uczynna Clotilde Rice nie ma nic ze szpiona na rzecz obcego mocarstwa, o co oskarżana jest przez sąd w Teheranie. Miłość do niani przerodziła się w umiłowanie perskiej kultury i języka, którego studia ukończyła na Uniwersytecie w Lille. Ojciec Remy Rice, inżynier komisariatu do spraw energii atomowej, popierał wybór córki. Prosta dziewczyna, delikatna, spontaniczna i odważna, pracowita mrówka, to niektóre z ciepłych epitetów, którymi obdarzają ją przyjaciele i bliscy rozmówcy Stefana Selami. Odnosi się wrażenie, że sędziowie Trybunału Rewolucyjnego w Teheranie złapali w swe sieci najmniejszego z wróbli. Marie-France Kall zastanawia się na łamach Le Figaro, jaki los spotkał przywódcę pakistańskich talibów Baitullaha Mehsuda. 4 dni po ataku rakietowym amerykańskiego samolotu bezzałogowego w strefie plemiennej w południowym Waziristanie obłok niewiedzy okrywa domniemane zniknięcie przywódcy. W sobotę kolejny epizod serialu podczas zebrania rady zwanej Szurą głównych liderów ugrupowania Tehrik i Taliban Pakistan, któremu przewodził Mehsud, wybuchła strzelanina. Na zebraniu miał zostać wybrany nowy szef. Zamiast tego dwaj pretendenci pozabijali się wzajemnie. W niedzielę komendant Wali Ur Rehman dodzwonił się do mediów, by wszystkiemu zaprzeczyć. Nie tylko Mehsud nie został zabity, ale nie było żadnej szury, ani tym samym krwawej sprzeczki. Wszyscy mają się świetnie na tym najlepszym ze światów i kontynuują wojnę. No prawie, Baitullah Mehsud jest cokolwiek chory i niezdolny od 3 miesięcy kierować w pełni działalnością ruchu. A że nie może się pokazać, to właśnie jest wybieg, żeby go nie zabili, stwierdził rzecznik organizacji Tehrik i Taliban Pakistan, Hakimullah Mehsud. Jeszcze trochę cierpliwości i pokażą go na widele, dodała prawica szefa Noor Said. Islamabad i Waszyngton wykazują solidarnie ostrożność, ale raczej są zdania, że Baitullah Mehsud poległ wraz z drugą żoną, teściami i 7 członkami ochrony osobistej. Waszyngton ma tylko nadzieję, że po urwaniu głowy talibańskiej hydrze na własnym podwórku Islamabad będzie miał wreszcie wolne ręce, by na serio zaangażować się w walkę z afgańskimi talibami. Wystąpienie amerykańskiego historyka, eksperta w procesie byłego członka Czerwonych Kmerów, ducha dyrektora więzienia S-21, wsławionego torturami na przetrzymywanych tam więźniach, po raz pierwszy zachwiało zwartą obroną oskarżonego. Donosi o tym Jérôme Burszewski na łamach La Croix. Katolicki dziennik wraca do procesu członka kadr Czerwonych Kmerów ciągnącego się przed Trybunałem w Phnom Penh, gdzie budzi bardzo nikłe zainteresowanie. W latach 1975-79 w kierowanym przez ducha ośrodku 12 tysięcy osób zginęło w wyniku tortur i ekspedycyjnych wyroków śmierci. Okryte ponurą sławą więzienie bezpieczeństwa S-21, dawna szkoła średnia, służyło do prowadzenia przesłuchań, torturowania więźniów elektrycznością, biciem, gwałtami, podwieszaniem, kaleczenia ich ciał, łamania ducha, a wreszcie do fizycznej eksterminacji. Duch nie potrzebował oficjalnego zezwolenia, by wydać wyrok śmierci, powiedział profesor David Chandler przed Trybunałem w Phnom Penh. Miał permanentne zielone światło władz centralnych. Zwierzchników oskarżonego nie interesowało codzienne funkcjonowanie więzienia, lecz zeznania zatrzymanych. W miarę słów eksperta wychodzi na jaw, że duch nie wykonywał jedynie rozkazów z góry, jak brzmiała dotychczasowa linia obrony, lecz samodzielnie podejmował decyzje. Oskarżony nie wykonywał swej pracy z obrzydzeniem i wbrew swojej woli, prosząc o przeniesienie, którego mu odmówiono, bojąc się o swoje życie. Taki autoportret nakreślił w swym procesie duch. Amerykański historyk, wykorzystując fragmenty napisanej przez siebie książki, dowiódł, że oskarżony wykonywał swe obowiązki obowiązki z entuzjazmem, poddając metody pracy wymyślnym innowacjom. W oczach oskarżonego wykonywał on powierzoną mu robotę w sposób idealny. Zdolność człowieka czynienia zła przekracza jego zdolność czynienia dobra, zakończył filozoficznie amerykański badacz. Po raz pierwszy zapytany o zdanie, duch nie kontestuje oskarżających zeznań eksperta. Czytamy w fascynującym reportażu w La Croix.
Krzysztof Rutkowski.
Pamiętacie Państwo film z Yves Montandem Wyznanie? Wielki francuski aktor włoskiego pochodzenia rozliczał się z nim z komunistyczną przeszłością. Na filmie był torturowany przez komunistów. Wielki film, powtórka z przeszłości. Procesy w Teheranie, buntownicy i podżegacze sądzeni przez Trybunał Rewolucyjny. Oskarżeni wyznają, jak na filmie z Yves Montandem. Le Monde zamieścił artykuł o teherańskich procesach. Młoda francuska lektorka na uniwersytecie, oskarżona o szpiegostwo i podżegactwo, zeznaje przed rewolucyjnym Trybunałem Islamskim, ubrana w dżinsy. W spódnicy nie mogłaby się pokazać, z głową okutaną fularem. Co mówi młoda francuska? Przeprasza naród irański i Trybunał Rewolucyjny za to, co zrobiła. A co zrobiła? Nic nie zrobiła i dlatego siedzi w więzieniu. Francuska mówiła po persku, bo znakomicie ten język zna i doskonale zna kulturę i tradycję tej wspaniałej cywilizacji. Problem polega na tym, że ta wspaniała cywilizacja dostała się w ręce strażników rewolucji islamskiej, którzy potrzebują winnych i potrzebują ofiar. Młoda francuska, rozkochana w Persji i w Persach, zrobiła kilka fotografii telefonem komórkowym podczas manifestacji po wyborach prezydenckich w Iranie. Czyli nie zrobiła niczego złego. Ale przed rewolucyjnym trybunałem się przyznaje, że jednak coś złego, a nawet okropnego zrobiła. Powiada, że zredagowała jednostronicowy raport o nielegalnych manifestacjach i wysłała go do francuskiego konsulatu. Jakaż to straszna zbrodnia. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner, cytowany na łamach Le Monde, oświadczył, że młoda francuska jest niewinna. Oczywiście, że niewinna. Problem polega na tym, że Francja wobec niej jest bezsilna, czytamy w Le Monde.
Euronet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Zapobieganie konfliktom oraz ich rozwiązywanie jest nie od dziś ideą przewodnią polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Najskuteczniej zamanifestowała to rok temu w Gruzji, twierdzą na łamach dziennika Le Monde Bernard Kouchner, francuski minister spraw zagranicznych, i Pierre Lelouch, sekretarz stanu odpowiedzialny za sprawy europejskie. Minister Kouchner był czynnym aktorem w tłumieniu ognia na Kaukazie w sierpniu 2008 roku. Jako szef Unijnej Rady Ministrów Spraw Zagranicznych negocjował z przedstawicielami Rosji i Gruzji. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy prowadził rozmowy na najwyższym szczeblu jako przewodniczący Unii Europejskiej. Każdy dziś przyzna, piszą Kouchner i Lelouch, że dzięki akcji prezydenta Francji Gruzja uniknęła najgorszego i znalazła się razem z innymi stronami w konflikcie przy negocjacyjnym stole w Genewie w obecności przedstawicieli Unii Europejskiej, ONZ i OBWE. Przypomnijmy wypowiedź ministra Bernarda Kouchnera opublikowaną na stronie internetowej RFI 7 września 2008 roku.
Rozmawiamy z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi, rozmawiamy także z naszymi rosyjskimi przyjaciółmi. Ta propozycja prezydencji Unii Europejskiej jest propozycją euroamerykańską. Jesteśmy z nimi cały czas i rozmawiamy bez przerwy, jeśli chodzi o Rosjan. Czekamy na poniedziałek, ale wymieniamy od 3 do 4 dokumentów dziennie, nie licząc rozmów telefonicznych. Sądzę więc, że pełnimy naszą misję. Unia Europejska wróciła, jest obecna w kryzysie, który jej dotyczy. To się nie dzieje w Europie, ale tuż obok. Odegraliśmy w pełni naszą rolę, na szczęście zresztą. Gdybyśmy jej nie wzięli na siebie, nie widzę, kto by to zrobił. Nie było wielu kandydatów, raczej całkowita pustka. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Cheney, odwiedził region. Cieszę się, ale ta wizyta nic nie zmieniła. Amerykanie dali dużo pieniędzy na odbudowę regionu, to jest bardzo ważne. My też damy dużo pieniędzy na odbudowę. To nie jest rywalizacja. Możemy to robić wspólnie. Myślę, że poparcie dla gospodarki gruzińskiej jest bardzo ważne w tym kryzysowym okresie.
Komisja Europejska dostarcza pomoc dla Gruzji w wysokości 500 milionów euro do roku 2010. Stany Zjednoczone zaś pomoc w wysokości 750 milionów euro, czyli miliarda dolarów. Skuteczne negocjacje i konkretna pomoc w przypadku konfliktu rosyjsko-gruzińskiego pozytywnie kontrastują z długą bezsilnością Europy podczas konfliktu w byłej Jugosławii w 1991 roku. Musiało zginąć około 200 tysięcy osób, ażeby po latach Europejczycy zdecydowali się w końcu zaangażować w akcję przeciwko temu konfliktowi, przypominają Bernard Kouchner i Pierre Lelouch na łamach dziennika Le Monde. Europejska akcja prewencyjna ma jednak granice i w przypadku Gruzji. Unia Europejska, czytamy dalej, nie może uregulować w ciągu kilku miesięcy konfliktu, którego korzenie sięgają czasów budowy Związku Radzieckiego, a później jego rozpadu. Niemniej Europa rozszerzona i zjednoczona udowodniła po raz pierwszy, że potrafi działać z determinacją, bez różnicy między starymi i nowymi krajami członkowskimi, w konflikcie wojskowym, w który zaangażowana była Rosja. Dla przyszłości Unii Europejskiej jest naprawdę istotne, że potrafiła zademonstrować swą zdolność do działania w przypadku kryzysu zagrażającego pokojowi i bezpieczeństwu całego kontynentu. Nie brak dziś innych problemów dotyczących stabilności terytorialnej i bezpieczeństwa energetycznego, którym musimy sprostać. Potrzebne są nam jednak środki, piszą dalej szef francuskiej dyplomacji i szef resortu spraw europejskich. Po pierwsze, ratyfikacja traktatu lizbońskiego, dzięki której wzmocnią się instytucje unijne i będzie możliwa polityka zagraniczna z prawdziwego zdarzenia. Po drugie, instrumenty zapewniające Europie zdolność interwencji w dziedzinie cywilnej i wojskowej, w NATO i w Unii. Instrumenty takie jak Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, której prezydencja francuska usiłowała nadać nowy impuls. Wszystko teraz zależy od woli politycznej Europy, twierdzą Bernard Kouchner i Pierre Lelouch na łamach dziennika Le Monde.
RFI Radio Świata.
Po raz pierwszy polskie kino sięgnęło do wydarzeń z sierpnia 1968 roku, kiedy to armie pięciu państw Układu Warszawskiego, w tym także Ludowe Wojsko Polskie, dokonały agresji na Czechosłowację. Na ekrany wchodzi w tych dniach film polsko-czeski Operacja Dunaj, debiut filmowy teatralnego reżysera z Legnicy Jacka Głomba. Jest to utrzymana w stylu groteski opowieść o polskim czołgu T-34, zwanym pieszczotliwie Biedroneczką, który w 1945 roku wyzwalał Czechosłowację. Mocno zdezelowana, ale otoczona nimbem sławy maszyna znów rusza ze swoją załogą w mniej sławny tym razem szlak, który niespodziewanie urywa się wskutek zderzenia z czeską gospodą już na samym początku operacji bojowej. Czterej pancerni z Biedronki, wśród nich Florian, którego gra Maciej Sztur, stają nieoczekiwanie oko w oko z miejscową ludnością, zmęczoną całonocną fetą na cześć przechodzącego właśnie na emeryturę zawiadowcy Oscara, w którego wcielił się znakomity czeski reżyser Jiří Mencel. Bardzo bojowy jeszcze kilka godzin wcześniej Jiří, którego gra słynny komik z Brna Bolek Poliwka, zamienia się w okamgnieniu w tchórzliwego oportunistę. Zupełnie inaczej odnajduje się natomiast w nowej sytuacji zadziorna oberżystka Andrea, grana przez znakomitą czeską aktorkę Ewę Cholubową. Podczas gdy załoga wbitej w czeską gospodę Biedroneczki powoli nawiązuje kontakt z miejscowymi, zaginionego na bojowym szlaku czołgu poszukuje unieruchomiony w gipsie dowódca jednostki Grążel, czyli Zbigniew Zamachowski, wożony motocyklem z boczną przyczepą po zdobywanym kraju przez swą własną żonę. Operacja Dunaj pokazana została najpierw w Czechach, na festiwalach w Karlowych Warach i w Pisku. Nie spotkała się tam jednak ze zbyt przychylnym przyjęciem. Polska premiera miała miejsce wyjątkowo nie w Warszawie, lecz w Nowej Rudzie, na ziemi kłodzkiej, kilkanaście kilometrów od granicy, którą 41 lat temu przekraczały polskie czołgi. Był tam także nasz korespondent Marek Pędziwol. Oto co nadesłał.
Obejmujesz Biedroneczkę. Ja i czujesz to wiem, czujesz to złą.
I dlatego ty ją obejmujesz, doświadczony weteran. No wiesz sobie, chodź do załogi.
Decyzja polityczna najwyższego dowództwa.
To nasza zasłużona w Czechosłowacji w czasie wojny maszyna i ma iść na czole ariergardy.
Na czym czego?
Na przodzie tyłu, kurwa.
Przeszła.
Jacek Głąb, reżyser filmu Operacja Dunaj, dyrektor Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. To nie jest film o 68, to jest film inspirowany 68. Ci, co chcą odnaleźć taką realistyczną opowieść, nie znajdą w tym filmie. Ja chciałem opowiedzieć pewną historię, która wydawała mi się interesująca od momentu, kiedy ją usłyszałem. A rzeczywiście było tak, że wszystko zaczęło się od anegdoty, jak to na początku inwazji w pierwszym dniu polski czołg, no po prostu zaginął. No.
Drogi Janku, właśnie jedziemy za granicę. Teraz już wiem, jak się mogłeś bać. Może się wcale nie bałeś? Ja to też nie wiem. Przecież jedziemy jak do przyjaciół. Za wolność. Naszą i waszą. Cześć, bracie.
Tutaj. Ale jak sikasz, to mnie leci na boki.
Spodoba ci się, zobaczysz.
No tak, będziemy mi pomóc, żeby ten Niemiec nawiedził pod but.
Szeptujesz, tak?
Zadziała w tym filmie no plejada czeskich gwiazd. Oczywiście to są świetni, bardzo znani medialni aktorzy, ale jednocześnie to są świetni ludzie. To jest dla mnie wartość, nie? To, że oni nie traktowali pracy przy tym filmie jako odwalania tam szychty, tylko po prostu byli autentycznie, ideowo, emocjonalnie, myślowo zaangażowani w ten projekt. Byli po prostu z nami ideą, a nie tylko honorarium, przepraszam. I to jest jakby ważne.
A gdzie bardzo dostał? A na zdrowie, się Andrzej.
Karel Štindl, byłem posłem Republiky Českej w Polsce w latach od 1994 do stycznia 2000. Bardzo się cieszę, że w ogóle mógł powstać wspólny film i zwłaszcza jeszcze na ten temat. Drugie, co mnie bardzo podobało, że Polacy przejawili w tym filmu więcej porozumienia dla czeskiego stylu filmowego humoru i Czesi w tym filmie wykazują lepsze porozumienie do polskiego heroizmu słynnego z polskich dziejów.
Jest w pojęciu branżowym czy takim emocjonalnym takie pojęcie jak klimaty czeskie, nie? Więc wiedziałem, że tu muszę je zachować i muszą mi w tym pomóc, a właściwie zrobić to nasi przyjaciele czescy, no bo skąd mamy to wiedzieć?
Jest tam dużo humoru, na który przywykli w takich filmach, które reżyserował Menzel na przykład.
Który w tym filmie też uczestniczy.
Też uczestniczy w tym filmie.
Wstyd powiedzieć, bo mam 45 lat, to jest mój debiut filmowy, czyli to jest pierwszy film, który nakręciłem. No i były różne, no i żartobliwie, nieżartobliwie obawy, no jak to się skończy, czy mi się uda, czy... No więc pan Menzel miał być takim, no troszkę ratownikiem, no jakby się coś na przykład nie udało, prawda? No potem się okazało, że jakoś nie pękam na robocie, był więc takim konsultantem, no w takim pojęciu, na przykład, że czytaliśmy wspólnie scenariusz i on wnosił do niego uwagi, niektóre żeśmy przyjęli ze scenarzystami, niektóre nie, że był na planie ze mną, no ale był bardziej jako aktor, no tu bardzo się dobrze i fajnie i zawodowo moim zdaniem zachował, że nie próbował stać za mną i mówić mi, co mam robić, bo pewnie po dwóch dniach by się to skończyło jakąś straszną awanturą.
Jest tego krok zlokalizowania Biedronek, ale to wy jak ukradujcie o sytuacji w jednostce, a nie ja. Pojebało was, jesteście wypici, odbiór.
Ja bardzo więcej jak Fezik jestem piramidalnie. U nas wszystko jak u mamy, a co do skradzionego słowa, to dostają właśnie operacyjne wsparcie od naszych radzieckich towarzyszy. Ja niczego nie donosiłem, bo towarzysze radzieccy sami wiedzą. Wszystko wiedzą, bo są prawdziwi prezesi.
Film jest napakowany niemalże do granic wytrzymałości stereotypami. W niektórych momentach może być trudny do przełknięcia właśnie dla Czechów, bo te stereotypy mogą być dla nich bardzo bolesne.
No tak, ale przecież ja się do tych ludzi uśmiecham. No ja ich nie oskarżam. To nie jest tak, że ja tych ludzi skreślam. Nie, tam każdy z nich i te polskie matoły, na co? A Polacy to nie są stereotypy? No przecież poczekajmy na oficjalny protest Ministerstwa Obrony Narodowej. No ale komedia pozwala na takie gry. No. Jeżeli kogoś uraziłem, to przepraszam, nie miałem intencji żadnej, żeby kogoś urażać. Myślę, że jednak przeważa w tym filmie taki pewien sympatyczny ton. Ja kocham swoich bohaterów.
Podívej se na mě a dobře mě poslouchej. Já jsem ti chtěla ukrást ten zesilovač, protože ho potřebuju do našeho rádia, aby fungoval. A víš proč? Aby jsme všem řekli, že tady jste. Je vás tady nechce bájt. A jděte do prdele. Řekni jim to. Dělej, řekni jim to. A proč ne?
Bo já? Bo mě jest vstyd.
Bez domu Iwane, czeka te Natasza. Bez domu Iwane, taty te holki nie milują. Bez domu Iwane, czeka te Natasza. Bez domu Iwane, a już nie wracaj. Nigdy.
Wracaj do domu, Iwanie, to słynna czeska piosenka z dni sowieckiej okupacji 68 roku. W Nowej Rudzie zaśpiewali ją wspólnie polski publicysta Seweryn Blumstein i były minister spraw zagranicznych Czechosłowacji Jiří Dienstbier.
Eureka. Anna Bernhardt.
W prehistorycznej grocie w Hochlefels w południowo-zachodnich Niemczech odkryto 6-centymetrową figurkę postaci kobiecej wykonaną z kości mamuta. Prawie kompletna postać, brakuje jej tylko lewej ręki, posiada wyraziste kobiece kształty i była prawdopodobnie wyrazem kultu płodności. Głowę kobiety zastąpiono kółkiem umożliwiającym zawieszenie figurki i noszenie jej jako ozdoby czy talizmanu na szyi, co potwierdzają ślady pozostawione w materiale. Wiek nowej Wenus Hochlefels ocenia się na 35 do 40 tysięcy lat, czyli o 10 tysięcy lat więcej niż najstarsze dotychczas znane podobne okazy sztuki paleolitu, jak na przykład tak zwana Wenus z Willendorf, znaleziona w Austrii. Ostatnie odkrycie znacznie przesuwa w czasie epokę, którą uważaliśmy za początek twórczości rzeźbiarskiej naszych przodków. W tej samej grocie, nieco później i zaledwie kilkadziesiąt centymetrów od miejsca, gdzie znaleziono malutką Wenus, dokonano kolejnego niezwykłego odkrycia. Natrafiono na wykonany z kości sępa, mający 22 centymetry długości, flet z 5 otworami i specjalnym nacięciem jako formą ustnika. To wyjątkowo dobrze zachowane znalezisko sprzed 40 tysięcy lat wydaje się potwierdzać hipotezę o wysokim rozwoju neandertalczyka, w życiu którego muzyka miała najwyraźniej istotne znaczenie. Hipoteza ta nie jest jeszcze powszechnie zaakceptowana, więc czekając na jej uznanie możemy posłuchać fragmentów ówczesnej muzyki wykonanych na zrekonstruowanej kopii prehistorycznego fletu. Pod adresem internetowym adres znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Prawie powszechnie przyjęta teoria, według której dinozaury wyginęły na skutek zmian klimatycznych po upadku meteorytów w Zatoce Meksykańskiej przed 65 milionami lat, ma jednak swoich przeciwników. Jeden z nich, amerykański badacz z Nowego Meksyku, natrafił na kości dinozaurów z okresu paleocenu, okresu, który rozpoczął się 65 milionów lat temu i przetrwał przez około 10 milionów lat. Nienaruszony Znane położenie szkieletu dinozaura w pokładach paleocenu wskazuje, że kości nie uległy żadnemu przemieszczeniu na skutek erozji pokładów młodszych. Amerykański naukowiec wnioskuje z tego, że dinozaury chodziły jeszcze po ziemi 500 tysięcy lat po katastrofie, która miała spowodować ich wyginięcie. Rozstrzygnięcie kontrowersji nie jest łatwe i zależy przede wszystkim od precyzji datowania zjawisk i znalezisk, co w przypadku pokładów, o których odkryto te szczątki, może oznaczać nawet kilka milionów lat. Z milionów przejdźmy na tysiące, gdyż na tej skali odnotować należy narodziny czarnego koralu z gatunku Lelopates. Dokładnie 4265 lat liczy sobie przebadany przez ekipę z Uniwersytetu w Stanford szkielet pięknego koralowca. Pobrana próbka poddana została testom na zawartość izotopu promieniotwórczego węgla 14. Ta metoda pozwala na szacowanie wieku przedmiotów i jest powszechnie stosowana przez specjalistów. Amerykańscy naukowcy upewnili się, że próbka na pewno pochodzi z zewnętrznej warstwy szkieletu koralowca, który tym samym pobił rekord złotego koralu. Ten ostatni liczy sobie zaledwie 2742 lata, czyli zupełnie nie dorasta do pięt ponad 4000-letniemu kuzynowi. A dawno, dawno temu, prawie 12 tysięcy lat, wielkie kociaki podobne do lwów, choć większe o 1/4 od nam znanych przedstawicieli tego gatunku w Afryce, grasowały na półkuli północnej. Międzynarodowa grupa badaczy przeprowadziła badania DNA znalezionych w Europie, w północnej Azji i Ameryce szczątków z kamielin. Najprawdopodobniej do wyginięcia tych zwierząt na naszej półkuli przyczynili się nasi praprajcowie. A propos pomiaru czasu, odnotujmy tylko, że ekipa fizyków z National Institute of Standard and Technology, czyli Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii, który jest amerykańskim odpowiednikiem Głównego Urzędu Miar, udoskonaliła metodę pomiaru czasu. O 50% zwiększono precyzję zegara atomowego wykorzystującego właściwości atomu chemicznego elementu o nazwie strontium. Amerykańskim fizykom udało się poprawić cały mechanizm i teraz zegar atomowy będzie się spieszył lub spóźniał o 1 sekundę co 300 milionów lat. Na szczęście ta niedokładność nie będzie już naszym problemem.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W dzisiejszej 15 lekcji Stendhal, La Chartreuse de Parme, Pustelnia Parmeńska. Który zdobędzie sławę pod pseudonimem Stendhal, urodził się w Grenoble w roku 1783, kilka lat przed wybuchem rewolucji francuskiej. Ma 7 lat, gdy traci ukochaną matkę. Już jako dziecko buntuje się przeciw mieszczańskiej i konserwatywnej rodzinie, której nie cierpi. Ucieczką samotnego chłopca są książki. 16-letni Henri opuszcza Grenoble i udaje się do Paryża, by podjąć studia politechniczne, ale szybko z nich rezygnuje. Jako 17-latek bierze udział w kampanii włoskiej Bonapartego. Olśniony Italią, jej pejzażami i wszechobecną sztuką, przeżywa oszołomienie i pełnię szczęścia. Po powrocie do Paryża Henri Bell z powodzeniem łączy życie kulturalne, wypełnione lekturą i teatrem, z karierą urzędniczą w administracji wojskowej. Uczestniczy także w kolejnych kampaniach Napoleona. Po upadku cesarstwa osiada na kilka lat we Włoszech. W 1821 roku śmierć Napoleona i w większym jeszcze stopniu niepowodzenia miłosne przygnębiają go tak bardzo, że myśli o samobójstwie. Przezwycięża depresję, oddając się twórczości literackiej i w wieku 44 lat wydaje swoją pierwszą powieść. Po roku 1830 jako konsul francuski w Trieste i w Civitavecchia dużo podróżuje i dużo pisze, lecz podupada na zdrowiu. Wiosną 1842 roku znajduje się w Paryżu. Rażony apopleksją umiera na ulicy. Jest to śmierć pozbawiona patosu, o jakiej zawsze marzył, zwykła rzecz. Pozostawia kilka niedokończonych powieści. Pośmiertnie ukazały się jego trzy powieści oraz pisma autobiograficzne i korespondencja. W roku 1817 Henri Bell po raz pierwszy publikuje pod pseudonimem Stendhal. Jest to książka zatytułowana Rome, Naples i Florence, w której pojawiają się dominujące w całej jego późniejszej twórczości wątki podróży, miłości i refleksje estetyczne. Perypetie miłosne pisarza zaowocują powstaniem studium z zakresu psychologii uczuć zatytułowanym De l'amour. Tekst ów odsłania jego romantyczną naturę, którą kierują emocje i miłosna pasja. Subtelna wrażliwość estetyczna cechuje również esej Racine i Shakespeare, w którym Stendhal bierze w obronę teatr romantyczny, wyzwolony z reguł dramatu klasycznego. Najznakomitszym dziełem Stendhala jest wydana w 1830 roku powieść Le Rouge et le Noir, Czerwone i Czarne. Autor opowiada w niej historię niebywałego awansu społecznego i brutalnego upadku Juliana Sorella, który miłość poświęcił dla kariery. Lepszemu poznaniu osobowości pisarza posłużył jego dziennik, Journal, opublikowany w roku 1888. Miłośnicy dzieł Stendhala stworzyli termin bellisme, określający twórczość, którą cechuje dyktat uczuć, fascynacja miłością i niezależność od jakiegokolwiek nurtu literackiego. Książka, którą się dziś zajmiemy, La Chartreuse de Parme, Pustelnia Parmeńska, wydana została w roku 1839. Stendhal napisał ją w ciągu 7 tygodni, rozwijając jeden z wątków swoich Chronik Italienne. Głównym bohaterem jest Fabrycy del Dongo, młody szlachcic, entuzjasta wojen napoleońskich, kochany równocześnie przez dwie kobiety. La Chartreuse de Parme, Pustelnia Parmeńska, to zarazem romans i zaangażowana politycznie powieść historyczna. O swojej pracy nad tą książką Stendhal pisze w liście do Balzaka.
En composant La Chartreuse, pour prendre le ton, je lisais chaque matin deux ou trois pages du Code civil afin d'être toujours naturel. Je ne veux pas, par des moyens factices, fasciner l'âme du lecteur.
Fabrycy del Dongo został uwięziony w twierdzy. Księżna Sanseverina, jego ciotka, próbuje zorganizować mu ucieczkę. Jednak Fabrycy nie ma zamiaru uciekać, gdyż zakochał się w Clelii, córce komendanta twierdzy i codziennie, patrząc przez okno, cieszy się jej widokiem. Ale Clelia także chce nakłonić go do ucieczki i z tym zamiarem odwiedza go w celi. Usłyszycie teraz fragment ich rozmowy.
Promettez, la vie que vous m'avez faite est affreuse. Vous êtes ici à cause de moi, et chaque jour est peut-être le dernier de votre existence.
Que faut-il promettre?
Vous le savez?
Je jure donc de me précipiter dans un malheur affreux et de me condamner à vivre loin de tout ce que j'aime au monde.
Promettez des choses précises.
Je jure d'obéir à la duchesse et de prendre la fuite le jour qu'elle voudra et comme elle le voudra. Et que deviendrai-je une fois loin de vous ?
Jurez de vous sauver quoi qu'il puisse arriver.
Comment ? Êtes-vous décidé à épouser le marquis Crescenzi dès que je n'y serai plus ?
Oh Dieu ! Quelle âme me croyez-vous ? Mais jurez où je n'aurai plus un seul instant la paix de l'âme.
Je jure de me sauver d'ici le jour que Madame Sanseverina l'ordonnera, et quoi qu'il puisse arriver d'ici là.
W tej pierwszej części lekcji poświęconej Stendhalowi usłyszeliśmy fragment jego powieści La Chartreuse de Parme, Pustelnia Parmeńska. Następnym razem na podstawie tego tekstu poznamy sposoby wyrażania obietnicy, zobowiązania i zamiaru, lecz również zastrzeżeń i ustępstwa.
RFI.
RFI.
W poprzedniej lekcji poznaliśmy fragment powieści Stendhala La Chartreuse de Parme, Pustelnia Parmeńska. Usłyszymy go teraz ponownie. Bohater fabrycy Del Dongo znajduje się w więzieniu. Mimo to czuje się szczęśliwy, gdyż jest zakochany w Clélie, córce komendanta twierdzy. Clélia odwiedza go w celi i usiłuje przekonać, że powinien zdecydować się na ucieczkę.
Prometez. La vie que vous m'avez faite est affreuse. Vous êtes ici à cause de moi, et chaque jour est peut-être le dernier de votre existence.
Que faut-il promettre ?
Vous le savez ?
Je jure donc de me précipiter dans un malheur affreux et de me condamner à vivre loin de tout ce que j'aime au monde.
Promettez des choses précises.
Je jure d'obéir à la duchesse et de prendre la fuite le jour qu'elle voudra et comme elle le voudra. Et que deviendrai-je une fois loin de vous ?
Jurez de vous sauver quoi qu'il puisse arriver.
Comment ? Êtes-vous décidé à épouser le marquis Crescenzi dès que je n'y serai plus ?
Oh Dieu ! Quelle âme me croyez-vous ? Mais jurez où je n'aurai plus un seul instant la paix de l'âme.
Je jure de me sauver d'ici le jour que Madame Sanseverina l'ordonnera, et quoi qu'il puisse arriver d'ici là.
Czy zrozumieliście ten dialog?
Où se trouve Fabrice?
Gdzie znajduje się Fabrycy?
En prison.
Qui est la jeune fille qui vient le voir?
Kim jest dziewczyna, która go odwiedziła?
C'est la jeune femme qu'il aime, Clélia.
Que doit lui promettre Fabrice?
Co Fabrycy ma jej obiecać?
De s'évader.
Pourquoi Fabrice ne désire-t-il pas s'évader?
Dlaczego Fabrycy nie chce uciec?
Parce qu'il veut voir Clélia, la fille du gouverneur de la prison.
Que craint Fabrice s'il s'enfuit?
Czego obawia się Fabrycy?
Il craint que Clélia ne se marie avec un marquis.
Qui doit donner à Fabrice l'ordre de s'évader?
Kto ma dać Fabrycemu sygnał do ucieczki?
La duchesse Sanseverina.
Sytuacja jest skomplikowana, gdyż w grę wchodzą uczucia kilku osób, o których Clélia i Fabrycy wspominają w trakcie rozmowy.
Je jure d'obéir à la duchesse.
Mówi Fabrycy i potem jeszcze dodaje.
Je jure de me sauver d'ici le jour que Madame Sanseverina l'ordonnera.
Księżna Gina Sanseverina zna Fabrycego od dziecka. Jest nawet jego chrzestną matką, ale przy tym beznadziejnie jest w nim zakochana. Boleje więc, że Fabrycy kocha Clélię. Niemniej próbuje ratować z opałów ukochanego chrześniaka, który pakuje się w kłopotliwe sytuacje. Wspólnie ze swoją rywalką opracowuje plan ucieczki Fabrycego. Fabrycy wspomina także o innej osobie, pytając Clélię.
Êtes-vous décidé à épouser le marquis Crescenzi dès que je n'y serai plus?
Clelia, zakochana w fabryce, nie chce poślubić markiza, choć tego życzy sobie jej ojciec. Później jednak będzie mogła zgodzić się na to małżeństwo, bowiem złoży Matce Boskiej obietnicę, że w zamian za uratowanie Fabrycego nigdy więcej go nie zobaczy. Na razie Clelia walczy z sobą, w głębi serca pragnie, żeby Fabrycy pozostał w więzieniu, bo mogłaby go widywać codziennie, ale też boi się, że jeśli nie ucieknie, zostanie otruty. Mówi o duszy, by dać wyraz swej udręce.
Mais juré, où je n'aurai plus un instant la paix de l'âme.
Przyjrzyjmy się teraz, jakimi słowami młodzi ludzie wyrażają obietnicę i przysięgę. Znajdują się w dramatycznej sytuacji i dlatego ich wypowiedzi zawierają silny ładunek emocjonalny. Clelia usiłuje przekonać Fabrycego, więc zwraca się do niego w trybie rozkazującym i kilkakrotnie powtarza swoje żądania.
Promettez, promettez des choses précises, jurez de vous sauver, mais jurez.
Nie zadawala się obietnicą, żąda przysięgi. Ostatecznie z miłości do Clelii Fabrycy zgodzi się na jej żądania, ale najpierw protestuje, tłumacząc, czym byłaby dla niego zgoda na ucieczkę.
Je jure donc de me précipiter dans un malheur affreux et de me condamner à vivre loin de tout ce que j'aime au monde.
Potem już z rezygnacją powtarza dwukrotnie tę samą formułę przysięgi.
Je jure d'obéir à la duchesse et de prendre la fuite le jour qu'elle voudra et comme elle voudra. Je jure de me sauver d'ici le jour que Madame Sanseverina l'ordonnera, et quoi qu'il puisse arriver d'ici là.
W języku francuskim czasowniki wyrażające obietnicę czy zobowiązanie tworzą konstrukcję składniową z bezokolicznikiem poprzedzonym przyimkiem de. De plus l'infinitif. Fabrycy mówi najpierw.
Je jure de me précipiter dans un malheur affreux et de me condamner.
A potem oświadcza zrezygnowany.
Je jure d'obéir à la duchesse et de prendre la fuite.
Zamiast formuły de plus l'infinitif można użyć spójnika że, que w połączeniu z czasem przyszłym trybu orzekającego, le futur de l'indicatif, ponieważ realizacja obietnicy ma nastąpić w przyszłości.
Je jure que je ne reviendrai jamais dans cet hôtel épouvantable.
Ta konstrukcja z czasem przyszłym jest stosowana najczęściej. Podobnie jak jurer, przysięgać, także niektóre inne czasowniki wyrażające zaangażowanie moralne lub obietnicę werbalną, na przykład promettre, obiecać, tworzą konstrukcję z czasem przyszłym. Możemy powiedzieć...
Je promets que je ferai la cuisine tous les jours pendant les vacances.
Natomiast w połączeniu z czasownikiem s'engager à, zobowiązać się do, stosujemy albo bezokolicznik, albo tryb subjonctif.
Je m'engage à venir te voir tous les dimanches, mamie.
W omawianym dialogu z powieści Stendhala występuje dużo czasowników w czasie przyszłym, gdyż projekt, w tym przypadku dotyczący ucieczki, ma być zrealizowany w przyszłości.
Je jure de prendre la fuite le jour qu'elle voudra et comme elle le voudra.
Godzi się w końcu Fabrycy.
Je jure de me sauver d'ici le jour que Madame Sanseverina l'ordonnera.
Czas przyszły stosuje się zawsze, gdy w chwili mówienia wydarzenie jeszcze nie nastąpiło. Uwaga! W odmianie czasowników regularnych czas przyszły trybu orzekającego, indicatif, oraz czas teraźniejszy trybu warunkowego, conditionnel, wyrażającego możliwość, a więc również dotyczącego przyszłości, tworzy się przez dodanie odpowiedniej końcówki do formy bezokolicznikowej. W przypadku czasownika pierwszej grupy, na przykład ordonner, powiemy w czasie przyszłym.
Le jour qu'elle l'ordonnera.
Zaś w trybie warunkowym.
Elle l'ordonnerait.
Jedyne, czego Fabrycy pragnie, to móc każdego dnia patrzeć na Klelię przez okno swej celi. Czas przyszły służy mu także do wyrażenia skargi.
Et que deviendrai-je une fois loin de vous?
Fabrycy del Dongo jest arystokratą, posiada doskonałą znajomość języka. Wysławia się bardzo poprawnie i zadając pytanie stosuje szyk przestawny. Dziś w języku potocznym powiemy raczej:
Et qu'est-ce que je deviendrai une fois loin de vous?
Po chwili Fabrycy pyta z niepokojem:
Êtes-vous décidé à épouser le marquis Crescenzi dès que je n'y serai plus?
Myśl, że mógłby stracić Klerię, jest dla niego nie do zniesienia. Klelia wciąż usiłuje przekonać Fabrycego o konieczności ucieczki i chce się upewnić, że spełni on swoją obietnicę bez względu na okoliczności. Prosi więc:
Jurez de vous sauver, quoi qu'il puisse arriver.
Na co Fabrycy odpowiada:
Je jure de me sauver. Et quoi qu'il puisse arriver d'ici là.
Dla wyrażenia zgody albo sprzeciwu możemy użyć w języku francuskim spójników quoi que lub bien que w połączeniu z czasownikiem w trybie subjonctif.
Quoi que je fasse, il n'est jamais content.
Dzisiejszy dialog pozwolił nam poznać bliżej charakter bohatera powieści Stendhala. Jak się okazuje, Fabrycy del Dongo ma naturę romantyka. Gotów jest pozostać w więzieniu, aby móc oglądać swą ukochaną i gotów jest złożyć każdą przysięgę, aby się jej przypodobać. W dzisiejszym dialogu poznaliśmy różne zastosowania trybu warunkowego i czasu przyszłego w przypadku składania obietnicy lub przysięgi.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.
Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze.